Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A w poniedziałki po 11 godzinie na naszej antenie mamy Poradnik Sukces, nasz stały punkt programu, czyli spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry, panie Elu.
Witam, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Jak zawsze w naszym programu pani Ela odpowiada na pytania naszych słuchaczy i mamy takie pytanie naszej słuchaczki jako pierwsze. Ja przeczytam. Pozdrawiam serdecznie. Mam do pani pytanie, ponieważ wynikła sporna sprawa. A mianowicie, czy wdowa po zmarłym mężu ma obowiązek spłaty rachunków medycznych? Mąż umiera w szpitalu po dłuższej lub krótszej tam bytności. Część pokrywa ubezpieczenie, a oczywiście najczęściej część zostaje. Rozliczają się cały czas razem. Wszystkie konta są wspólne. A jak jest z kartami kredytowymi męża? Były tylko na męża. Dziękuję, Aldona. Dziękuję za odpowiedź z poważaniem.
Nie napisała pani, gdzie pani mieszka, w jakim stanie. Ogólnie mówiąc, jeżeli karty są kredytowe są tylko na męża, a pani wniosku o kartę nie podpisała, to tylko mąż jest za te długi na kartach kredytowych odpowiedzialny. Z tym, że jeżeli założymy, że pani mieszka w stanie Illinois, to musimy wiedzieć o ustawie, która nazywa się Illinois Family Expense Act, czyli ustawa o wydatkach rodzinnych. Ta ustawa nakłada na każdą osobę odpowiedzialność za wydatki swojej rodziny, a rodzina jest definiowana jako małżonek i dzieci będące na utrzymaniu. Rodzice, czyli dziadkowie wnuków, pani rodzice, nie są uwzględnieni jako rodzina, tylko małżonkowie i dzieci. Więc na mocy tej ustawy Illinois Family Expense Act małżonek odpowiada za długi zmarłego małżonka, jeżeli dług dotyczy wydatków rodzinnych. A teraz, co to są wydatki rodzinne? To są właśnie rachunki medyczne, o które pani pyta. To są wydatki pogrzebowe. Oczywiście na żywność, na odzież, na mieszkanie czy dom. Jeżeli tylko jeden z małżonków pokrywa te wydatki rodzinne, to prawo Illinois zakłada, że obydwoje małżonkowie zgadzają się ponosić te wydatki i te wydatki zapłacić. Jeżeli natomiast jest inaczej, jeżeli mówimy o wydatkach nierodzinnych, czyli nie na żywność, nie na mieszkanie, nie na odzież. Więc gdyby pani mąż odszedł, mając inne nierodzinne długi, to wtedy pani prawnie za te długi nie odpowiada. Może się jednak okazać, że taki dług nierodzinny musi być spłacony z majątku spadkowego pozostawionego przez męża, czyli przez estate. Jeżeli będzie taka sytuacja, że pani musiałaby pójść do sądu, żeby uzyskać spadkowy majątek małżonka, to wtedy jest inaczej. Wtedy ten majątek spadkowy musi odpowiadać za jego długi. Bo nie można zamknąć majątku spadkowego po współmałżonku, jeżeli długi nie są uregulowane. Czyli krótko mówiąc, wygląda na to, że pani jest odpowiedzialna za długi medyczne męża, ale o szczegóły proszę spytać prawnika i może warto, żeby sięgnęła pani po moją książkę o planowaniu spadkowym.
Kolejne pytanie nadeszło od pani Teresy. Pani Teresa pyta, jeżeli idzie się na emeryturę i pozostawia się w 401k w zakładzie pracy na jakiś czas, w tym przypadku można zostawić na jeden rok, to czy pozostawione pieniądze będą brały udział w obiegu, czy jednak konto będzie zamknięte do czasu przeniesienia pieniędzy? Dziękuję, Teresa.
No trochę nie bardzo rozumiem, co to znaczy, pieniądze będą brały udział w obiegu, ale konto 401k, konto emerytalne, pozostawione w zakładzie pracy, pozostanie w takim samym stanie, co obecnie. Czyli jeżeli pani miała wybrane inwestycje i które one pracowały dla pani, to one nadal będą pracować. Nic się nie zmieni, aż do czasu, kiedy pani postanowi przelać to konto 401k na konto IRA, co się nazywa rollover, albo na konto 401k w nowym zakładzie pracy.
Kolejne pytanie mamy od pani Magdy. Otrzymaliśmy w styczniu tego roku z banku notę, że musimy wybrać minimalną sumę z konta IRA do przyszłego roku, kwiecień, ale nie otrzymaliśmy żadnej aplikacji, o której pani wspomniała, jakbyśmy chcieli, aby te pieniądze były odciągane. Czy powinniśmy czekać na te aplikacje, czy trzeba samemu się po to wybrać? Jesteśmy na emeryturze, jeżeli to ma jakieś znaczenie.
Tak, to znaczy, że pani zbliża się do wieku 73 lat, bo gdy kończymy 73 lata, to mamy obowiązek stopniowo opróżniać nasze konta emerytalne. Normalnie finansowa instytucja, powiedzmy bank, gdzie mamy to konto, IRA, przesyła formularz IRA Minimum Distribution, Minimum Required Distribution. Tak się ten formularz nazywa. Bank nie przesłał. No to może prześlę, bo być może tylko zapowiada, że taki obowiązek na pani spoczywa, opróżniania stopniowo konta emerytalnego. Bo na tym formularzu IRA Minimum Required Distribution wypełniamy go i podajemy, na jakie konto chcemy, żeby nasze pieniądze emerytalne były przelewane i z jaką częstotliwością, czy miesięcznie, czy raz na kwartał, czy raz na rok. Gdyby pani była w banku, to można ten formularz poprosić, ale wszystkie większe banki i finansowe instytucje mają te formularze na sieci. Więc sugeruję, żeby pani wpisała w Google IRA Minimum Required Distribution Form i nazwa swojego banku. I założę się, że ten formularz się pojawi, pani go sobie wydrukuje, wypełni i dostarczy do banku.
Kolejne pytanie wysłała do nas pani Ewa. Dzień dobry, panie Jakubie, słucham was codziennie i w każdy poniedziałek wsłuchuję się w porady pani Elżbiety Baumgartner. Moje pytanie jest do pani Elżbiety. Co zrobić w przypadku, gdy dom przekaże spadkobiercy przez transfer on dead deed? To co z kontami w banku, samochodami, 401k, life insurance? Czy to inny adwokat musi się tym zająć? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, Ewa.
Pani Ewo, pozdrawiam serdecznie, dobre pytanie. Podpowiem naszym słuchaczom, że pani Ewa mówi o transfer on death instrument, który w stanie Illinois i w 27 w sumie innych stanach może posłużyć do zapisania naszego domu dzieciom albo jakimukolwiek innemu spadkobiercy. I to jest bardzo łatwy, bardzo dogodny sposób zapisania domu naszym spadkobiercom. Ten dom ciągle należy do nas do czasu śmierci, a po naszej śmierci nasz spadkobierca, nasz syn, nasza córka idzie po prostu do powiatu, tam gdzie należy, z aktem zgonu, z dowodem tożsamości i przepisuje dom na siebie. Nie ma prawnika, nie ma sądu, jest prosta procedura. Sugerowałam, żeby jednak udać się do prawnika, żeby przygotować ten transfer on death deed, czy też transfer on death instrument, po prostu żeby wiedzieć, że to zostało zrobione prawidłowo, bo potem z zagrobu już niczego nie poprawimy, jeżeli ten dokument, powiedzmy, nie byłby wypełniony prawidłowo albo zarejestrowany prawidłowo. I teraz pani Ewa pyta, co z innymi naszymi aktywami, czy trzeba udać się do innego prawnika. No nie, ten sam prawnik może nam pomóc, tylko pytanie, czy my prawnika potrzebujemy. Dlatego, że My nie potrzebujemy prawnika, żeby wyznaczyć beneficjentów na naszych kontach bankowych, na naszych kontach inwestycyjnych, na naszych kontach emerytalnych. Pani Ewa pyta o 401k. Tak samo jest z ubezpieczeniem na życie. Każdy jeden bank czy instytucja finansowa, gdzie mamy pieniążki, gdzie mamy konto w banku, konto inwestycyjne, konto emerytalne. Tak jak odpowiadałam pani Teresie, nie, pani Magdzie, ma formularze transfer on death, który pomaga, benefit designation, przepraszam, benefit designation form, wypełnia się ten formularz, zostawia się w tej instytucji finansowej, sobie zatrzymujemy kopię i tyle, prawda? Tutaj żadna pomoc, żadnego prawnika nam nie jest potrzebna, to jest prosta, elementarna sprawa. Te formularze, benefit designation form, można pobrać z internetu, bo to musi być formularz danej instytucji finansowej. To nie może być jakaś ogólna forma. Więc najlepiej się udać do swojego banku, do swojego domu maklerskiego, czy do firmy ubezpieczeniowej, gdzie mamy ubezpieczenie i upewnić się, że mamy wyznaczonego beneficjenta. I tyle. Beneficjenci oczywiście powinni wiedzieć o tym, że są beneficjentami, bo instytucja finansowa nie będzie ich szukać po świecie, prawda? Dobrze, ale dobre, jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie dotycząca samochodu. Co do samochodu, to w przejęciu tego auta po naszej śmierci może pomóc Transfer on Death Vehicle Registration. I o tym jeszcze na tej antenie nie mówiłam, a warto wiedzieć, mili słuchacze. Więc posłuchajcie, jeżeli ktoś ma samochód zarejestrowany tylko na siebie, no to po śmierci rodzina ma problem, bo trzeba go przerejestrować, a w wielu stanach się nie przerejestruje, zanim nie przejdzie sprawa przez sąd i nie dostanie się takiego zaświadczenia z sądu, że my jesteśmy uprawnieni do przejęcia tego przedmiotu majątkowego. I to może zająć nawet kilka miesięcy. Nawet żonie, która teoretycznie powinna być w stanie przejąć ten samochód i sobie dalej radzić, ale w niektórych stanach nawet ta żona musi pójść najpierw do sądu. Ale niektóre stany mają możliwość, właśnie mają ten Transfer on Death Vehicle Registration, czyli możliwość zarejestrowania samochodu w taki sposób, żeby był wyznaczony beneficjent. Więc teraz jakie są stany? Proszę posłuchać, bo sobie to znalazłam i Państwu to wyrecytuję. Więc ten Transfer on Death Vehicle Registration, czyli zarejestrowanie samochodu na siebie i na beneficjenta po naszej śmierci, można zrobić w takich stanach jak Arizona, Arkansas, Kalifornia, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kansas, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Texas, Vermont, Virginia i Wisconsin. Zauważmy, że nie ma tu stanu Nowego Jorku, gdzie mieszka wielu naszych słuchaczy, ale jest New Jersey i jest Illinois. Więc,
tak, przepraszam.
Przepraszam. Co zrobić? Wystarczy odpowiednio zarejestrować samochód w Motor Vehicle Department, czyli złożyć wniosek o Certificate of Car Ownership, albo to się nazywa Car Title, czyli tytuł własności auta, na odpowiednim formularzu. Na tym TOD Vehicle Registration. Opłata za nowe jest taka sama jak w przypadku standardowego tytułu własności i ten nowy certyfikat, ten nowy tytuł własności będzie zawierał nasze nazwisko i beneficjenta albo nawet beneficjentów i ten beneficjent automatycznie stanie się właścicielem pojazdu po naszej śmierci. Ten wyznaczony beneficjent nie ma żadnych praw do samochodu tak długo jak żyjemy, ale po naszej śmierci idzie do Motor Vehicle Department z naszym aktem zgonu, przerejestruje bez problemu ten samochód i może go sprzedać, oddać albo wskazać kogoś innego jako beneficjenta.
Pani Elu, przepraszam, takie pytanie. Czy zmieniła pani coś może u siebie z mikrofonem? Bo tak nagle zaczęliśmy troszkę gorzej słyszeć. Może teraz... Halo, halo, pani Elu, jest pani z nami?
Teraz
jest lepiej, teraz już jest dobrze. Bo tak przez chwilę, dosłownie przez pół minuty nagle coś tak z oddali zaczęliśmy słyszeć.
Bo mi usnął mi laptop. Aha. Czy teraz?
Teraz jest dobrze. Tak, teraz jest super. Dobrze, no to możemy...
Czy mam coś powtórzyć może?
Wie pani co, słyszeliśmy, ale tak troszkę z oddali, ale wydaje mi się, że wszystko było zrozumiałe. Chociaż jak pani chce, to ewentualnie może pani ostatnie dwa, trzy zdania powtórzyć, jak pani uważa.
Dobrze, to tak reasumując, w tych kilkunastu stanach, które przewidują Transfer Death Vehicle Registration, można bez problemu wskazać tego beneficjenta, czy zapisać, że tak powiem, zapisać samochód na żonę, na syna, na córkę, na kogo uważamy, i ten beneficjent nie jest właścicielem samochodu, tak długo jak żyjemy, ale po naszej śmierci udaje się do Motor Vehicle Department, przepisuje samochód na siebie, może go sprzedać, może go oddać, może wskazać innego beneficjenta, i to jest bardzo dogodna sytuacja.
Przechodzimy do pytania od pani Marii. Co może zrobić emeryt, by obniżyć swój podatek od dochodu? Pozdrawiam serdecznie.
Czy się dobrze słyszymy, panie redaktorze?
Znowu tak troszkę chyba nieco gorzej.
No właśnie.
Teraz dobrze z kolei. Tak trochę, tak, raz tak, ale wcześniej nie było problemu na samym początku programu, dopiero teraz coś zaczęło.
No teraz ja pana słyszę przez telefon, a nie przez swój laptop.
Teraz jest
ja wyłączę ten telefon.
Teraz jest bardzo dobrze. Teraz jest tak,
dobrze.
Tak, teraz jest tak, jak powinno być.
Więc pytamy, co pani Maria, co może robić emeryt, żeby obniżyć swój podatek. No, pani Mario, to samo, co każdy inny mieszkaniec Ameryki. Bo to, że pani przeszła na emeryturę, to no, nie zmienia pani sytuacji podatkowej, poza tym, że ma pani inną formę przychodu. Zamiast zarobków z pracy pani ma emeryturę Social Security. I tak jak pani oszczędzała na podatkach kiedyś, to tak samo może pani oszczędzać i teraz. Bo odpowiedź na pani pytanie no, zależy od pani sytuacji podatkowej. Zależy od rodzaju przychodu, jaki pani ma. Zależy od rozmiaru rodziny, czy pani jest samotna, czy pani ma męża, czy pani ma kogoś na utrzymaniu. Zależy od odpisów, do których się pani ewentualnie może kwalifikować, i to jest temat rzeka. I temu tematowi, jak oszczędzać na podatkach, poświęcam dwie książki. Sugeruję, żeby no, nasi słuchacze po nie sięgnęli. Jedna książka to jest Jak oszczędzać na podatkach, a druga książka Jak chować pieniądze przed fiskusem. I ta ostatnia książka Jak chować pieniądze przed fiskusem omawia nie tylko różne sytuacje finansowe i podatki z nimi związane tutaj w Stanach, ale również i w Polsce. No więc można dostać odpisy na dzieci, na wydatki medyczne, na straty inwestycyjne, na ulepszenia energetyczne domu, za zapłacone podatki gruntowe, za odsetki od pożyczki hipotecznej, za darowiznę od organizacji charytatywnej i tak dalej. Ale z reguły najbardziej pewnym odpisem to jest wpłata na konta emerytalne. Ale jeżeli pani już nie pracuje i pani jest na emeryturze i nie dorabia, to ta furtka jest dla pani zamknięta, bo emeryt przeważnie nie ma dzieci na utrzymaniu, nie kwalifikuje się do Earned Income Credit, no i nie może sobie wpłacić na konto emerytalne, żeby sobie coś odpisać. Tylko że należy pamiętać, że mamy dużą kwotę wolną od podatków, czyli standard deduction. I to jest 30 700 dolarów dla małżeństwa seniorów. Dla samotnego seniora, czyli osoby, która skończyła 65 lat, to jest 15 700 dolarów. I do tego emerytura Social Security nie wlicza się dla umiarkowania zarabiających. Czyli ta kwota wolna od podatku przekracza przeważnie wszelkie odpisy, więc nie musimy tych odpisów szukać, nie musimy zbierać kwitów, bo mamy dużą kwotę wolną od podatków, tak czy owak.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Bożena. Bardzo proszę o udzielenie informacji, czy moja emerytura pobierana w Polsce podlega opodatkowaniu w USA. W USA pobieram połowę emerytury wypracowanej przez mojego męża.
No i znowu, no nie mam zupełnie informacji o pani sytuacji finansowej, więc jak mogę coś powiedzieć? Więc ja mam taki apel do państwa. Nie pytajcie mnie o to, czy macie rozliczać się z podatków. I nie pytajcie mnie, proszę, o to, czy ile podatków zapłacicie, bo żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musiałabym sporządzić wasze rozliczenie podatkowe, a tym się nie zajmuję. O te sprawy trzeba pytać swojego księgowego. Ogólna odpowiedź. Pani Bożeno, jako mieszkanka Stanów Zjednoczonych, pani ma obowiązek deklarować przychód z całego świata. Niemniej, jak powiedziałam przed momentem, jeżeli pani przychód plasuje się poniżej kwoty wolnej od podatku, to pani podatek wynosi zero i nie ma pani w ogóle obowiązku słać podatkowej deklaracji. Dla osób o niewielkich przychodach te świadczenia Social Security nie podlegają opodatkowaniu, ale tak jak mówię, warto o to spytać księgowego. Może jeszcze jedna rzecz, skoro ciągle dostaję te pytania o to, czy ile zapłacę podatku, czy muszę się rozliczać, to napisałam artykuł i można go znaleźć na mojej witrynie poradniksukces.com. On jest na pierwszej stronie, a tytuł tego artykułu: kto nie musi rozliczać się z podatków. Kto nie musi rozliczać się z podatków? poradniksukces.com.
Kolejne pytanie. Nasz słuchacz pyta, czy od amerykańskiej emerytury opodatkowanej 25,5% w Stanach płacimy również w Polsce podatki? Serdecznie pozdrawiam z Polski. Dziękuję za pani porady.
Tak, jeżeli administracja Social Security odprowadza panu podatek od Social Security, to jest 25,5%, to pan może udać się do konsulatu amerykańskiego po zaświadczenie o tym fakcie. I konsulat zna tę sprawę, on wystawi zaświadczenie, że panu potrącane są podatki od emerytury, non-resident tax, bo pan jest cudzoziemcem dla Stanów Zjednoczonych. I wtedy z tym zaświadczeniem pan udaje się do polskiego banku i ten bank wtedy nie będzie odprowadzać polskich zaliczek podatkowych. Z tym, że jeżeli pan ma inne przychody, to po zakończeniu roku sporządzi pan polskie zeznanie podatkowe, żeby się z polskim fiskusem rozliczyć.
I kolejne pytanie od naszej słuchaczki. Dzień dobry. Pytanie pochodzi od mojego męża. W 2022 roku mąż odziedziczył posiadłość po zmarłym synie. Natomiast syn stał się właścicielem tej posiadłości na skutek śmierci jego matki, męża byłej żony w 2017 roku. Obecnie mąż chce to sprzedać. I jego pytanie. Czy od sprzedaży tego domu będzie musiał uiścić podatek w wysokości 19%? Dziękuję uprzejmie za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
No tak, no ale gdzie jest ta posiadłość? W Polsce czy w Stanach? I gdzie mieszka mąż? W Polsce czy w Stanach? No ale skoro pani wspomina o podatku 19%, to sugeruję, że mówimy o Polsce. Zakładam, że posiadłość jest w Polsce. Więc w Polsce podatku spadkowego syn nie zapłaci, bo syn odziedziczył. Syn stał się właścicielem. Czy nie? To ojciec odziedziczył posiadłość po synu.
Tak,
syn
a syn później, a syn po matce. Tak. Jego matce.
Tak, to podatku spadkowego nie ma żadnego. Dlatego, że mówimy o pierwszej grupie podatkowej. Najbliższa rodzina. Więc wtedy tylko się zgłasza do skarbówki ten fakt otrzymania darowizny, otrzymania spadku i podatku spadkowego nie ma. Teraz mówimy o sprzedaży. Gdy sprzedajemy dom, którego właścicielem byliśmy 5 lat albo dłużej, to nie ma podatku. tego 19% w Polsce. Również nie ma podatku, jeżeli nasz spadkodawca nabył ten dom dawniej niż 5 lat temu. Także, miła słuchaczko, widzę, że nie ma ani podatku spadkowego w tym przypadku, ani podatku po sprzedaży tego domu.
Mamy pytanie od pana Mieczysława. Co do emerytury, to przeszedłem na emeryturę w wieku 66 lat, obecnie 12 lat na emeryturze. Mam pytanie, czy będąc na emeryturze należy się rozliczać? 1. Gdy nie mam dodatkowych przychodów. 2. Gdy do emerytury dochodzą dodatkowe minimalne wypłaty ZIRA. I 3. Gdy do emerytury dochodzą dodatkowe dochody kilkutysięczne za jakieś wykonane prace dodatkowo przy płaceniu mortgage'owych procentów, co jak wiadomo obniża płacone podatki. Ciekaw jestem odpowiedzi. Pozdrawiam.
No te mortgage'owe procenty to niekoniecznie obniżą podatki, bo mamy dużą kwotę wolną od podatków i trzeba, żeby w przypadku małżeństwa te odsetki od pożyczki hipotecznej przekroczyły 30 tysięcy, a pewnie nie przekroczą. Także ten odpis standardowy jest większy od wszystkich naszych odpisów. No i znowu to jest takie pytanie, żeby odpowiedzieć dokładnie, to musiałabym usiąść z panem, pogadać z pół godziny i rozliczyć pana podatki. Ja się nie zajmuję rozliczaniem podatków. Ogólnie mogę odpowiedzieć, że jeżeli pan ma tylko emeryturę Social Security, to nie trzeba się rozliczać i podatki są zerowe. Natomiast jeżeli pan ma inne przychody, bo pan dorabia, bo pan wypłaca podatki, pieniądze z konta IRA, to wtedy również nie płaci pan podatków i nie musi się pan rozliczać, jeżeli w sumie te dodatkowe przychody poza Social Security przekraczają kwotę wolną. A ta kwota wolna to jest 15 700 dla seniora samotnego, a mniej dla osoby, która nie ukończyła 65 lat. Dla małżeństw to jest ponad 30 tysięcy. Także jeżeli do emerytury dochodzą dodatkowe kilkutysięczne czy jakieś inne wynagrodzenia z pracy, to też nie musi się pan rozliczać, jeżeli dorobił pan poniżej kwoty wolnej, ale tutaj może uczulę pana, jeżeli pracodawca odprowadzał panu zaliczki podatkowe, to warto się rozliczyć, żeby dostać ich zwrot.
Kolejne pytanie mamy od pana Teodora. Czy renta małżeńska, to jest 50% renty żony, daje podstawę do ubezpieczenia w USA Medicare? Ona nie musi być na emeryturze. Bardzo proszę o odpowiedź.
Tak, związek małżeński daje podstawę do Medicare, jeżeli pan ukończy 65 lat, a żona jest w pełni ubezpieczona, to znaczy pracowała co najmniej 10 lat i ukończyła 62 lata. Ona nie musi być na emeryturze, ale jeżeli ukończyła 62 lata i przepracowała w Stanach więcej niż 10 lat, to pan po ukończeniu 65 lat jest uprawniony do Medicare.
Mamy drugie pytanie od pana Teodora. Czy można zapłacić zaległy Social Security na emeryturę oraz jak wykazałem stratę w działalności gospodarczej lub małe dochody, to ten okres mnie się będzie liczył, czy nie do Social Security? Mogę go dopłacić?
No, rozliczenie podatkowe można poprawić do 3 lat wstecz. Tylko małe dochody. To niewiele panu da, bo emerytura liczona jest na podstawie średnich zarobków z najlepszych 35 lat. Więc proszę sobie to przeliczyć, czy zapłacenie, poprawa podatków z ostatnich 3 lat panu coś pomoże.
I mamy jeszcze ostatnie pytanie od pana Teodora. Jeżeli osiągnę wiek emerytalny, a nie będę miał okresów 40 Social Security, czy Medicare dostanę?
No, dostanie pan, bo można Medicare wykupić, jeżeli się nie ma 40 kwartałów, ale po co panu, kiedy panu należy się ubezpieczenie Medicare od żony?
Pytanie od pani Marii. Koleżanka przez wiele lat pracowała jako opiekunka u starszych osób, płaciła podatki i ma wystarczającą ilość lat przepracowanych, kredytów. Nie ma jednak stałego pobytu. Teraz dowiedziała się, że nie może dostawać emerytury, bo nie jest tutaj nielegalnie. Musiałaby wyjechać do Polski. Czy to prawda? Czy może tam dostawać emeryturę z USA? Czy zostając tutaj nie ma szansy na otrzymanie jej?
No tak, tak, to jest prawda. Osoba bez imigracyjnego statusu może dostawać świadczenia Social Security tylko za granicą, ale pod warunkiem, że się do tych świadczeń, że jest uprawniona. To znaczy rozliczała się na prawdziwy numer Social Security wydany przed 2004 rokiem, nawet jeżeli to był numer wydany nie do pracy. Więc w Polsce koleżanka powinna zwrócić się z wnioskiem o emeryturę za pośrednictwem Biura Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie. Więc proszę sobie wpisać w internecie Biuro Świadczeń Federalnych kontakt i pojawi się strona wyjaśniająca, jak się z nimi można skontaktować, telefon, adres i formularz kontaktowy. Biuro Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie preferuje, żeby komunikować się z nim za pośrednictwem na internecie przez formularz kontaktowy.
Pani Elu, pozwoli pani, że przeskoczę jeszcze do ostatniego pytania, ale od pani Józka, tutaj odnośnie emerytury honorowe, dlatego że pani Barbara bardzo długie tutaj pytanie nam wysłała, szczegółowe dość, tutaj jest historia też nakreślona, więc tego na to pytanie już nie zdążymy odpowiedzieć, bo zaraz musimy kończyć, więc ja szybko przeskoczę tutaj do pytania o emerytury honorowe w Polsce. Czy to prawda, że starzy ludzie dostają tak zwane honorowe dodatki? Kto się do nich kwalifikuje i czy wypłacane są one w Stanach? Pani Józka nie spotkała się z tymi dodatkami, sama go nie dostaje, więc zastanawia się, czy to prawda.
A, honorowe dodatki. Są dwa dodatki dla seniorów, ok? Pani Józko, pierwszy dodatek to jest dla ludzi, którzy ukończyli 75 lat. To jest dodatek pielęgnacyjny i on obecnie wynosi 330 zł. Dostaje się go automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Po prostu nagle na konto bankowe zacznie wpływać więcej pieniążków. I ta kwota ulega co roku waloryzacji. Natomiast ta honorowa emerytura to jest dla stulatków. Jeżeli ktoś dożyje do setki, czego serdecznie Państwu życzę, to dostanie od ZUS-u taki drugi dodatek zwany honorowym i od 1 marca 2024 roku ten dodatek nie jest bagatelny, bo wynosi 6246 zł brutto. Prawda? I w tej chwili ZUS wypłaca te honorowe emerytury dla ponad 2000 emerytów w kraju. Warunek jest tylko jeden, trzeba ukończyć 100 lat życia i nie trzeba składać żadnego wniosku, znowu automatycznie to zacznie wpływać na konta, tylko że ta przyznana kwota nie podlega waloryzacji, ona pozostanie taka sama, powtórzę, to jest ponad 6 tysięcy złotych i wypłacana jest do końca życia.
W naszym programie to już wszystko. Poradnik Sukces zawsze w poniedziałki po godzinie 11 na naszej antenie. Z tego miejsca zapraszamy na stronę polskieradio.com po powtórki. Wystarczy wejść w zakładkę Dźwięki Radia i na stronę pani Eli po informacje, po publikacje, artykuły, książki, czyli poradniksukces.com. Pani Elu, ja bardzo dziękuję za nasz kolejny program. Życzę pani miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.